Dobry wieczór, Małgorzata Frymus z Polskiego Radia w Szczecinie. Posydenki się kłaniają. Czy z panem Dariuszem Ziętkiem rozmawiamy?
Dariusz Ziętek przy telefonie. Kłaniam się serdecznie wszystkim.
Dobry wieczór, Julia Musetanko.
Chcielibyśmy z panem Dariuszem, który jest spod Poznania. Skąd, panie Dariuszu? Pan mi mówił spod, by...
Gmina Kórnik, Borowiec, Skrzynki. Ale ja tam się wprowadziłem. Ja jestem z Poznania. Poznanie jest krwi i kości.
No tak, i niektórzy pomyślą sobie, co posydenki mają wspólnego z... i dlaczego dzwonią do Poznania, a ja już państwu śpieszę powiedzieć, że pan Dariusz dopiero wrócił z Ukrainy. To prawda.
Tak, dokładnie. Dokładnie, ale jeżeli mogę, ponieważ droga była długa i kręta, ta ostatnia zwłaszcza, i w drodze do Kijowa i w powrotem, miałem dużo czasu, żeby to wszystko przemyśleć i powspominać z moim najstarszym synem te wszystkie rzeczy, które się zaczęły, bo pamiętam, jak pierwszy raz pojechałem samochodem wypełnionym po brzegi pomocą humanitarną. Było to zaraz po wybuchu wojny w 22 roku.
No właśnie, przepraszam, chciałam powiedzieć, tak, że oczywiście pan nie jeździ sobie tam turystycznie, choć to piękny kraj,
nie jest to...
dzisiaj niestety zniszczony, ale jeździ pan przede wszystkim z pomocą. To tak dla
dokładnie
jasności.
Okej. Mieliśmy wypełniony samochód po brzegi. Spałem wraz z moim synem Ignacym na naszych rzeczach, na tych rzeczach, które zawieźliśmy im, i obudził nas przed Ukrainą alarm przeciwlotniczy z aplikacji Alert, którą już mieliśmy wtedy zamontowaną w telefonie. Wtedy pierwszy raz go usłyszeliśmy. Mieliśmy przejechać tą granicę w Korczowej i po przekazaniu rzeczy oczekującym nas wolontariuszom z Azowa wrócić do kraju, do Polski. Stało się jednak inaczej. Bardzo długo trwała ta odprawa, a jak już po niej byliśmy, to stwierdziliśmy, że jedziemy dalej i zawieziemy je dalej. I tak poznaliśmy osobiście Ihora, dziennikarza, naszego przyjaciela z Lwowa, który tam wykłada na uniwersytecie, a jednocześnie służył nam pomocą jako tłumacz i jako przewodnik też. Dzięki niemu dary zawieźliśmy do konkretnych odbiorców, do Azowa, do wolontariuszy. Pamiętam ich jak dziś. Rusłana, Ksenię, Jarka, Angelikę. Te cztery nazwiska mi utkwiły, ponieważ oni bardzo dziękowali nam. Robili sobie z nami zdjęcia, zresztą my z nimi też. Zwłaszcza ja im utkwiłem w pamięci, ponieważ byłem ubrany w polar czerwono-czarny. Czyli oni mówili, ty jesteś jednym z nas.
No każdy, kto nas dzisiaj słucha i orientuje się chociaż troszeczkę w historii Ukrainy, wie, co to za kolory. To bardzo ważne kolory oczywiście dla
Ukraińców,
Ukrainy.
Tak.
My oczywiście czasami zapominamy, bo to w ogóle piękne kolory, swoją drogą piękne połączenie, choć czasami smutne. I ta przyjaźń trwa do dzisiaj, tak?
Tak, jak najbardziej. Wtedy pamiętam, jak z Ihorem, zawsze po przywożeniu darów, ja mówiłem, pokaż mi coś w Lwowie, pokaż mi coś w okolicy, bądź moim przewodnikiem, żebym zobaczył to, nawiązując akurat do jego przewodnictwa, napomknę tak pokojowo teraz, że dworzec w Lwowie ponoć został zbudowany na wzór wrocławskiego albo odwrotnie. To taka ciekawostka architektoniczna.
Myślę, że kiedyś da się to rozstrzygnąć.
Polecam.
Ale na pewno oba obiekty są piękne. Mam
godne
nadzieję, że one nadal są dzisiaj, myślę o Lwowie, w takim samym stanie, bo kiedy ja dzisiaj tutaj szłam do studia, widziałam, że 150 kilka dronów zaatakowało Ukrainę,
tak,
kilka rakiet, i to nie jest tak, nawet jeżeli one są wszystkie rozbite, to nie jest tak, że to nigdy nikomu nic nie robi. To nie jest tak, że te spadające odłamki nigdzie nie spadają. To nie jest tak, że one się rozpryskują w powietrzu, one po prostu komuś robią krzywdę. Był pan teraz w Ukrainie, jak daleko pojechaliście? Jak daleko dojechaliście z pomocą? No bo dzisiaj...
Byliśmy za Charkowem. Pojechaliśmy najpierw do Kijowa, tam rozładowaliśmy to, co mieliśmy, przekazaliśmy różne rzeczy różnym osobom. Nie będę tutaj w szczegóły wchodził, większość z nich to były sprawy wojskowe. Natomiast przy okazji mieliśmy, oni nas prosili, żebyśmy jechali dalej. Ja im dałem kluczyki, mówię, nie, wyjedźcie, wy wiecie, gdzie to trzeba zrobić, zawieźć najlepiej. Oni jechali wręcz na linię frontu i tak bym musiał tam gdzieś zostać w okolicy, dlatego wolałem poznać albo spotkać się z ludźmi, których do tej pory znałem tylko przez telefon, przez rozmowy, przez WhatsAppy, którym przywoziliśmy różne rzeczy. I tak też się stało. Byliśmy kilka dni w okolicach Kijowa. Dlaczego właśnie tam chcieliśmy zostać? Ponieważ pojechałem z moim najstarszym synem, który niestety już ma 18 lat skończone. Niestety, ponieważ z jednej strony pamiętam, jak na granicy widziałem przechodzących Ukraińców, głównie kobiety i dzieci. I pamiętam, jak wychodzili z autobusów po stronie ukraińskiej i przechodzili na stronę polską. I tam była pierwsza kontrola. I pamiętam, jak dzisiaj jeden ze strażników zatrzymał chłopaka, który właśnie skończył 18 lat. I to jest ten wiek. Teraz już bodajże od 16 lat nie mogą wyjeżdżać poza granicę. I on już nie mógł przekroczyć. Jego mama, babcia, młodsze rodzeństwo płakały na granicy, a on został zatrzymany i wracał.
Natomiast, ale z drugiej strony te 18 lat spowodowało, że pana syn ma już prawo jazdy i czasami może pomóc.
Tak, ma prawo jazdy, tylko że tutaj trochę nawiązując do naszej polityki i do naszej sytuacji w Polsce, niestety ma bardzo radykalne.
Ale w 2000...
Był pierwszy jego wybór prezydenta oraz takie, no nazwijmy to swary, nie kłótnie, ale swary w domu, gdyż on jest bardzo radykalny. Dlatego ja, mimo że ukończyłem Akademię Muzyczną, mimo że ukończyłem studia pedagogiczne, do własnych synów nie mam cierpliwości. Czasami nie mam też ochoty im tłumaczyć historię. Wolę ich wziąć do samochodu, zapakować i powiedzieć, chodźcie, wspólnie pomożemy i wspólnie wam pokażę, jak ta sytuacja tam wygląda, jak ta historia tam, co tam się dzieje. On bardzo to widzi. On bardzo to widzi, jak my przywozimy te rzeczy, bo do tej pory pierwsze nasze transporty lądowały w Caritasie, we Lwowie.
W magazynach i dopiero szły dalej,
w magazynach,
prawda?
I to też nas drażniło. To nas drażniło, bo nie wiedzieliśmy gdzie.
Gdzie trafią.
Dokładnie. Później wprowadzono na granicy taki nakaz, że trzeba było spisywać, co wozimy i do kogo. I tam podawać ten NIP osób, czy firm, fundacji. Dlatego to dalej już szło do Fundacji Świętego Włodzimierza, do Azowa, do Szpitala Wojennego. Więc szło to dalej gdzieś. Natomiast bezpośrednio dawaliśmy to ludziom, ponieważ z żoną prowadzimy przedszkole śpiewające w Uczykije pod Poznaniem i stamtąd większość tych darów, tych rzeczy otrzymaliśmy od rodziców przedszkolnych i szkolnych, dlatego chcieliśmy tym rodzicom również pokazać, że one nie lądują w magazynie, czy w Poznaniu na targach, czy gdzieś w magazynie Caritasu, czy w innych magazynach, a nie daj Bóg w sklepach na Ukrainie. Nie.
To naprawdę pomagają, tak?
Dokładnie.
Panie Dariuszu, przepraszam, ten wątek też jest niezwykle ważny. My wielokrotnie w Posadankach o tym mówiliśmy. To proszę Państwa, trzeba mieć, jakby powiedziałabym, ograniczone zaufanie do tych magazynów. Nie dlatego, że tam wszyscy próbują organizacje charytatywne oszukać, tylko że czasami się znajdzie ktoś, kto jednak próbuje na tym zarobić. No wojna to jest takie miejsce, gdzie z jednej strony giną ludzie, ale z drugiej strony tworzą się fortuny. I to nie są fortuny zrobione uczciwie, tylko fortuny no właśnie na czymś, co boli, a mogłoby uratować niektórym życie. Ale to zostawmy. Dziś już wiemy, wielokrotnie mówiliśmy o tym w Pozydenkach, że ważne jest, żeby te dary trafiły do tych, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. I to wam się udało. Co widać w Ukrainie dzisiaj? Jak pan jechał przez drogi? No teraz jest lato, wiosna za nami, lato, więc na pewno pola są zaorane, tam gdzie oczywiście mogą. Rośliny wybuchły swoją zielenią, więc na pewno jest pięknie. Czy jednak widać wojnę, także w polu? Jak to jest?
Przekraczając granicę, wkurzaliśmy się już od samego początku, widząc niesamowicie drogie auta na takich dużych pojazdach, które przewoziły, na lawetach, które przewoziły do Ukrainy. Dziwiliśmy się różnym wielkim kombajnom. Mój syn, najstarszy właśnie Ignacy, on zaraz przeliczał, ile to by było z tego jewelinów, ile to by było amunicji takiej czy owakiej. Denerwowało nas to, będąc w Kijowie i przywożąc, przejeżdżając przez całą Ukrainę, przynajmniej do Kijowa, do Charkowa, to jest jedno wielkie cmentarzysko. Piękne pola, one nie muszą mieć dużo wody, bo to jest czarnoziem, pięknie rodzący wszystko. Problemem jest to, że co miejscowość, co wioska są groby. Od razu widać groby tych, którzy zginęli w tej wojnie, ponieważ przy każdym z tych grobów jest flaga ukraińska. Czasami czerwono-czarna również.
Ale powiedzmy
to
szczerze,
jest jedno wielko, tak.
Często one się po prostu na tych starych cmentarzach, gdzie kilka osób do roku ginęło, znaczy kilka osób do roku umierało, dzisiaj one się musiały powiększyć. To widać we Lwowie bardzo doskonale, gdzie pole marsowe zostało zostało tak. zamienione w cmentarz. Dokładnie. Tam teoretycznie miało być takie pole zadumy, a dzisiaj jest po prostu cmentarz.
Wypełnione.
I oczywiście wypełniony po brzegi, on się ciągle rozrasta i rzeczywiście te flagi, to myśmy wielokrotnie widzieli to na różnych zdjęciach, te flagi, te znicze, te zdjęcia, te olbrzymie...
Ale pan Darek widział to na własne oczy, ja tak rozumiem, nie?
Tak, tak, wielokrotnie. Wielokrotnie byliśmy, mieliśmy okazję być na pogrzebie dwóch żołnierzy. Codziennie o godzinie 9 w całej Ukrainie jest minuta ciszy dla tych wszystkich, którzy zginęli. Więc no, robi to niesamowite wrażenie. Ale wcześniej też rozmawialiśmy na temat nie tylko tej przyrody, nie tylko wojny. Ci ludzie chcą normalnie żyć. My, będąc na przykład w Kijowie, może nie dziwiliśmy się, ale patrzyliśmy na młodzież, która tak czy inaczej wymalowana, zachowująca się, chodzi po restauracjach, chłopacy, młodzież, mężczyźni, wysportowani, młodzi, jeżdżą wspaniałymi samochodami. Powtórzę, nie ja, tylko mój syn najstarszy,
no tak,
on zaraz
tylko...
miał przelicznik, coś z tego zrobić.
No dobrze, panie Dariuszu,
ale jednocześnie,
ale
przepraszam, nie dopuszczę,
żebyśmy... tak.
jednocześnie byliśmy w Dniu Konstytucji, gdy... Widzieliśmy na Majdanie, naprzeciwko hotelu Ukraina, widzieliśmy młodych ludzi trzymających wysoko podniesione flagi, transparenty z imionami zabitych żołnierzy. Wśród nich też ochotników z Polski.
Panie Dariuszu, ja chciałabym, żebyśmy, bo to jest bardzo ważny wątek, o którym pan powiedział, o tych skrajnościach, które się widzi w czasie wojny, bo myślę, że za chwilę byśmy porozmawiali też o Polakach i stosunku Polaków do tej wojny w Ukrainie, ale myślę, że to mówienie o tym, że są skrajności, jest po prostu trochę wyrazem naszego egoizmu, bo mam takie wrażenie, to odbierając też, jak Polacy odbierają niektóre, głównie Ukrainki, że my byśmy chcieli, żeby oni mieli głowę posypaną popiołem, żeby oni chodzili cały czas ubrani na czarno i najlepiej, żeby mieli podkrążone oczy i płakali.
I dziękować. To też prosto.
Tak jest.
Cały
tak
czas
jest.
Dziękować
to...
powinniśmy.
Nie, no to jeszcze nie powinniście dziękować, tylko powinniście całować w ręce albo najlepiej w nogi.
No tak, tak, tak.
To zaraz o Polakach powiemy, ale ja myślę, że nie wiem. Oczywiście, kiedy czytamy o II wojnie światowej, o Warszawie II wojny światowej, to też widzimy często, nawet w filmach, że dziewczyny kręciły włosy, ubierały sukienki i szukały, gdzie można zdobyć pończochy. Chciały być może
normalnie,
dla nich, w tych normalnych...
normalności.
Tak, więc ja bym chciała, żebyśmy nie zapominali o tym. A też z drugiej strony oczywiście powiedziałam, że wojna powoduje, że jedni umierają, a drudzy się bardzo bogacą. Nie wiem, czy ci wszyscy młodzi chłopcy, którzy jeżdżą drogimi samochodami, naprawdę coś zrobili złego.
Ale nie wiemy na przykład, ile pieniędzy przelali, tak, na wojsko, na jakieś
no właśnie,
potrzeby.
Więc
też
ja bym,
my tego nie wiemy.
Tak bym łatwo nie oceniała, no tak. Ale trzeba też o tym mówić. To, że oni się chcą bawić, to, że oni być może chodzą na dyskoteki, to, że oni być może chodzą do kina, to, że próbują żyć normalnie, to ja bym absolutnie tego nie zabraniała im. Myślę sobie, że być może ten młody żołnierz, który dzisiaj idzie na dyskotekę, jutro jedzie na wojnę. My tego nie wiemy, więc on próbuje jakby z tego życia wziąć tyle, ile może, jak najwięcej.
Dokładnie. Wiem, że mój syn był zawsze oburzony i tak jak już po raz chyba trzeci powtarzam, przeliczał to wszystko na jeweliny, na amunicję i tak dalej. To ja mówiłem, chodź, pojedziemy dalej, porozmawiamy z tymi ludźmi, poznaliśmy ich. Pojechaliśmy na przykład do takiej miejscowości Moszun, ona jest niedaleko od Kijowa, w zasadzie bliżej do Hostomelu. Wiemy, że tam wylądował pierwszy desant i tam został całkowicie zniszczony ten Antonow wielki samolot.
Tak, największy samolot
tam
świata.
Tam poznaliśmy historię opowiedzianą przez naocznego świadka, panią Alesję, Rosjankę, która zresztą stamtąd od niej dostaliśmy takie lalki na pamiątkę tej
Mutanki.
Miejscowości, która ona tam mieszka. Ona od 3 lat tam mieszka, ona jest Rosjanką, ale czuje się Ukrainką. Ona nam opowiadała, jak czołgi rosyjskie rozjeżdżały małą miejscowość, niszcząc, zabijając kogo popadnie. Do dzisiaj widzieliśmy te zresztą zniszczone domy, ślany po strzałach, rozstrzelane samochody tych mieszkańców, którzy starali się uciec i miejsce setki ponad żołnierzy zabitych w walce. Widzieliśmy i ona opowiada, słuchajcie, dzień przed atakiem przyszło dwóch mężczyzn w dresach poubieranych, jeden z laską, drugi bez, i podszedł do tych naszych Ukraińców i z nimi rozmawiał, robił zdjęcia. Później się wycofał kierunek na Hostomel. Okazało się, że to byli szpiedzy, porobili zdjęcia i następnego dnia cały teren został zniszczony artyleryjskim ostrzałem. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ oni do tej pory żyli, nawet mimo że 2014 powinien mi otworzyć oczy, żyli jako bracia. To są rodziny pomieszane. Ta pani Alesja jest Rosjanką, ona ma męża Ukraińca, miała, przepraszam, a syn gdzieś tam się urodził jeszcze w jakiejś trzeciej byłej eksrepublice. To jest mieszanka. Oni przechodzili przez granicę. Tam nie ma takich granic. Dopiero teraz są one uszczelniane między Litwą, Łotwą, Estonią. Jest taki fragment na przykład w Łotwie, gdzie przejeżdżamy przez teren Rosji w dwóch miejscach, gdzie nie ma żadnych zabezpieczeń. To nas powinno troszeczkę też niepokoić. Ale nieważne, zostawmy to. To jest jedna rzecz. Potem pojechaliśmy na te słynne miejscowości. Irpień, tam gdzie został wysadzony most, gdzie została oszczelana cerkiew, w której chowali się ludzie. Tam jest pomnik zaginionych. I to jest to właśnie, co też mojemu synowi, który niestety nie zna cyrylicy, jest za młody, ale wytłumaczyłem mu, na czym polega różnica między dzień rożdżenia a dzień zaginienia. To nie był, że on zginął, tylko zaginął. To jest pomnik przy tej cerkwi, gdzie są osoby mieszkałe i które nagle nie ma. Nie wiadomo, gdzie są ich ciała.
I nie wiadomo, gdzie
po
są.
Po prostu dokładnie, dokładnie. W Hostomelu też to poznaliśmy takiego Rusłana, młodego człowieka. On nam pokazywał rozstrzelane, kolejne rozstrzelane, spalone samochody wraz z uciekającymi nimi Ukraińcami. Obok jest jednostka wojskowa. I to też drażni człowieka, z której wyjeżdżają SUV-y, pick-upy podarowane przez inne państwa. Widać, że jeszcze nie są przerejestrowane na niemieckich, na polskich, na duńskich, na norweskich rejestracjach. No,
często też nie ma sensu
nie?
ich w ogóle przerejestrowywać,
ale ja nie analizuję,
prawda?
Tak,
bo one za chwilę mogą zniszczą. Wiem, że też prawo się,
dokładnie,
jeżeli chodzi o samochody wysyłane w Ukrainę, zmieniło i to nie jest tak, że można sobie wysłać samochód, a później ktoś go sprzeda, kupi. Tak już teraz
dokładnie
nie jest. Państwo też ukróciło różne możliwości, bo tak jak już dzisiaj chyba dwa czy trzy razy powiedziałam, wojna, na jednej giną, a drudzy się bardzo bogacą. Panie Dariuszu,
dokładnie,
być może nasi słuchacze mają też wrażenie, że trochę chaotycznie opowiadamy o pana wizycie w Ukrainie, ale jak tutaj w parę minut opowiedzieć o tym, co się widziało, a ten kalejdoskop, ta mozaika, tak wyobrażam sobie, tak sobie z Julią wyobrażamy, że jedziemy przez Ukrainę i to się co chwilę zmienia, jest piękno, jest zboże rosnące, a za chwilę gdzieś jakieś wraki samochodu. Jedziemy dalej, jest odnowiony budynek jeden, drugi, a za rogiem jest cmentarz pełen.
Zabrudzone
pole,
gdzie nic nie rośnie, bo niemożliwe tam wysadzić niczego, bo
dokładnie
są drony, są jakieś tam miny i tam już
to
zabrudzone.
To jest niezwykły świat. Panie Dariuszu, chwilę odpoczniemy i za chwilę wracamy do naszej okay rozmowy i tym razem powiemy o tym, o czym rozmawialiśmy, kiedy się umawialiśmy dzisiaj jeszcze na rozmowę, czyli o tym, jak my, Polacy, zaczynamy się do tej wojny przyzwyczajać.